które zainteresowane są rozwojem i tym, aby maksymalizować swoje efekty. A dla nowych zupełnie osób, które są u nas pierwszy raz, ja nazywam się Kamila Rowińska i od 1999 roku wspieram innych w rozwoju ich potencjału, zarówno osobistego, jak również biznesowego. Jestem autorką i współautorką 8 książek z dziedziny coachingu i biznesu, jak również prowadzę szkolenia. Szkolenia z sprzedaży, z zarządzania zespołem, z komunikacji asertywnej, maksymalnej produktywności, a najbardziej jestem znana z projektu, który się nazywa Kobieta Niezależna, co powoduje, że niektórym się wydaje, że ja to tylko się zadaję z kobietami i że absolutnie z mężczyznami nigdy. Ale tak nie jest, czego dowodem za chwilę będzie mój dzisiejszy gość, ale zanim go zaproszę, to jeszcze was poproszę o to, abyście dali znać, czy wszystko dobrze widzicie, czy wszystko słyszycie, czy jesteście ze mną, przywitajcie się, przygotujcie sobie pytania dotyczące nieruchomości, notatniki, tak abyśmy wszystko już mieli. Dobrze, widzę Anię, widzę Kasię, Martyna, Ania Wojanowska. Czy ja widzę tutaj same kobiety? Tak, głównie kobiety się teraz tutaj zgłaszają. Jeżeli mamy również mężczyznę, to można się tutaj zgłosić. Dobrze, czyli wszystko widzicie i wszystko słyszycie. Moi drodzy, nie chciałabym przedłużać, ponieważ planujemy się zmieścić dzisiaj w godzinie naszego dzisiejszego spotkania, a tematy będą na pewno takie, że będziecie chcieli jeszcze zadać jakieś pytania, w związku z czym ja już wam pokażę naszego dzisiejszego gościa. Otóż wielokrotnie wam o nim opowiadałam, jeżeli ktoś jest w naszej społeczności trochę dłużej, to już wie, że się znamy, lubimy, współpracujemy ze sobą. Być może niektórzy z was już czytali książkę. Cześć Eryk, okej, jest Eryk i Jacek. Czytali jego książkę, ponieważ dzisiaj na dzisiejszym live jest ze mną Kuba Karmiński. Kuba, już cię pokazałam.
Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
Witam. Kuba Karmiński, który jest autorem książki Zarabiajmy na nieruchomościach, ale przede wszystkim jest również osobą, z którą zarówno ja, jak również mój mąż konsultujemy się głównie, jeżeli chodzi o właśnie inwestowanie w nieruchomości. Rozpoczęliśmy kiedyś już projekt inwestycyjny w Warszawie, zakupu kamienicy na Brzeskiej, na Pradze. Projekt, którego od razu powiem, prawie wszyscy nam odradzali. Jak komukolwiek powiedzieliśmy, że się do tego przygotowujemy, to wszyscy się łapali za głowę i mówili, co za idioci w ogóle inwestują na Pradze. I to było bardzo ciekawe, ponieważ to się okazała nasza, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, najlepsza inwestycja po prostu ever. No i Kuba, jak widzicie tutaj w komentarzach, będzie, jest oprócz tego, że jest właśnie autorem książki, to jest ekspertem z branży nieruchomości i też zarządza firmą Magmillon. Kuba, czy ty mógłbyś opowiedzieć, czym się aktualnie zajmujecie, bo to się bardzo dynamicznie u was zmienia w Magmillonie, ciągle jakaś nowa inwestycja?
Tak, to prawda. Może zanim to, czym się zajmuję teraz, powiem kilka słów o tym, czym się zajmowałem wcześniej dla tych osób, które mnie nie znają, które widzą mnie po raz pierwszy. Nieruchomości przyszły do mnie, jak byłem jeszcze gdzieś małym dzieckiem, więc mam już dość długi staż z nimi. Natomiast od ponad 10 lat zajmuję się nimi profesjonalnie na 150%. Zaczęliśmy z dwoma wspólnikami od inwestycji w grunty, w inwestycje ziemskie i Wall Solutions inwestycje ziemskie. To jest taki projekt, który finiszujemy, wyprzedajemy ostatnie grunty. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy w stanie w ogóle je definitywnie posprzedawać i pozamykać. Natomiast to takie inwestowanie w nieruchomości długoterminowo. Ziemia to jest świetna inwestycja, natomiast wymaga dużo cierpliwości i wymaga po prostu czasu. Magmillon powstał jakieś 5-6 lat temu mniej więcej i to jest taka, to była taka odpowiedź nasza na potrzeby inwestorów, którzy mówili, słuchajcie, ja nie rozumiem nieruchomości, lubię nieruchomości, chcę inwestować w nieruchomości, natomiast nie rozumiem ziemi, nie chcę inwestować w ziemię, ja jestem istotą z miasta, czy wy macie coś w mieście? Wtedy nie mieliśmy, natomiast powstał Magmillon i Zaczęliśmy od inwestycji właśnie w renowację w starych kamienic. Dzisiaj te projekty z kamienicami kończymy i realizujemy projekty deweloperskie, takie, gdzie budujemy zupełnie od początku. Projekt, który zaczęliśmy miesiąc temu, właściwie dwa miesiące temu już, bo to już mamy maj, zakupiliśmy też wspólnie z inwestorami, bo umożliwiamy inwestorom pasywne inwestowanie w nasze projekty. Grunt z pozwoleniem na budowę i budujemy nieduże osiedle, takie na 20 domów w zabudowie szeregowej, fantastycznej podwarszawskiej miejscowości Leśna Wola. Projekt się nazywa Leśna Wola. Jeżeli ktoś szuka fajnego domku z ogródkiem tuż za granicą Warszawy, to serdecznie zapraszam.
Pamiętam, że zawsze liczby, które podajecie, jeżeli chodzi o ilość milionów, którymi już obracaliście w kontekście nieruchomości, są imponujące. I kiedyś to było chyba 140. Nie wiem, czy ja jestem na bieżąco.
Znaczy tak, to jakoś ja się nie przywiązuję specjalnie do liczb, szczególnie do dużych liczb, natomiast faktycznie warto o tym wspomnieć. I bardzo Ci dziękuję za to, że mi o tym przypominasz, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy o to pytasz i o to przypominasz. Liczyliśmy po pierwsze kapitał, który mamy pod zarządzaniem, zainwestowany przez inwestorów. Współpracujemy z inwestorami z całej Polski i to jest grube kilkaset osób, ponad 500 osób zainwestowało w różne projekty u nas. Wartość nieruchomości, które mamy w portfelu, to jest jakby drugi parametr. Około 150 milionów złotych mniej więcej liczymy, w plus minus tyle to wynosi, natomiast jak sobie zsumowaliśmy wartość sprzedanych nieruchomości, no to były kwoty jeszcze większe. Tym bardziej, że zazwyczaj no jedna taka kamienica na Brzeskiej na przykład, ta, o której wspomniałeś wcześniej, to jest ponad 20 milionów złotych, 24 miliony złotych. To jest wartość tej nieruchomości w cenach sprzedaży. Kolejny projekt na Lubomira 6, kamienica kolejna na 50 mieszkań, tam blisko 20 milionów złotych. To już mamy raptem dwa projekty, 115 lokali i mamy już kwotę w okolicach 45 milionów złotych. Tymczasem mamy tych projektów jeszcze kilka, plus grunty, 140 hektarów gruntu przeszło przez nasze ręce w 40 różnych lokalizacjach w Warszawie i w okolicach Warszawy. Większość tego, tam mieliśmy ponad 1000 działek, większość tego sprzedaliśmy, zostało nam jakieś może 150 działek na dzień dzisiejszy, może 200, natomiast 800 działek sprzedaliśmy i sprzedaliśmy je zupełnie niezgodnie z pierwotnymi założeniami naszymi, tak jak sobie myśleliśmy, że je sprzedamy. To jest też ciekawe, bo jakby wydaje się, że rynek nieruchomości jest taki nieruchawy, nic tam ciekawego się nie dzieje, jak już coś się raz zadzieje, to się tak dzieje samo, natomiast jest to po prostu nieprawda i tu akurat mieliśmy fantastyczny przykład, bo spodziewaliśmy się z góry, że działki nam będą sprzedawały biura nieruchomości, które lokalnie działały wtedy, kiedy zaczynaliśmy w dużej ilości. Natomiast zaczynaliśmy inwestowanie w grunty w 2009-2010 roku i na przestrzeni 2009, 10, 11 i 12 roku 90% agencji nieruchomości lokalnych po prostu zniknęło z rynku. One się pozamykały, ludzie przestali wtedy kupować działki i czy nam się podobało, czy nie, musieliśmy i zbudowaliśmy sami wewnętrzny nasz zespół sprzedaży, zbudowaliśmy sami też marketing dla sprzedaży tych nieruchomości. Dzisiaj współpracujemy oczywiście z biurami pośrednictwa, z brokerami, natomiast 90% sprzedaży, a w niektórych projektach to i więcej, sprzedajemy po prostu sami, bezpośrednio docieramy do klientów. Mamy rozumienie rynku dzięki temu zdecydowanie lepsze i na przykład dzisiaj w sytuacji takiej, gdzie mamy ten czas tak zwanej pandemii, jesteśmy gdzieś jeszcze w trakcie kwarantanny, już niby tak wychodzimy z tej kwarantanny, ale jak to będzie wyglądało jeszcze, to czas pokaże. Natomiast dzisiaj widzimy ogromne zainteresowanie działkami, ludzie stłoczeni w mieszkaniach z rodzinami od wielu, wielu tygodni, bez chwili wytchnienia i oddechu nagle stwierdzili, że działka rekreacyjna, która przez dłuższy czas była tylko dla wąskiej garstki atrakcyjna, nagle się stała dobrem rzadkim i po prostu jest niesamowity boom akurat na tego rodzaju nieruchomości.
Ja nie bez powodu oczywiście pytam Cię o te liczby, ponieważ ja się wczuwam w osoby, które nas oglądają. I ja z tymi nieruchomościami i z ekspertami od nieruchomości mam taką zawsze zagwozdkę, ponieważ jest ich bardzo dużo, jest masa informacji w internecie, że ktoś się specjalizuje po prostu w inwestowaniu w nieruchomości i jest ekspertem i nagrywają różne materiały wideo. Jest ich dużo na YouTubie, ale kiedy się gdzieś tam pogrzebie dalej i dalej i dalej, popyta o szczegóły, to się okaże, że właściwie to po prostu, wiesz, jakieś dwie kawalerki za łączną wartość 400 tysięcy złotych gdzieś tam po prostu przytulili, jedna po babci, a druga na kredyt, no i już po prostu są świetnymi ekspertami. Dlatego ja ciebie pytam o te liczby, bo wiele osób daje się jakby tak uwieść, wiesz, jeżeli chodzi o inwestowanie jakimś takim pozorom i ludziom, którzy tymi ekspertami mogą nie być, albo przynajmniej nie mają po prostu takiego dużego doświadczenia, jak wy macie, tak? Dlatego ja zawsze patrzę na to szerzej, bo jak dobrze wiemy, książka o zarabianiu na nieruchomościach właściwie każdy może napisać, ja oczywiście nie chcę odejmować tym, którzy napisali, tak? Ale wiemy, że każdy może ją napisać, dlatego ja jestem fanką takiego, że tak powiem, sprawdzania, tak? Kto mnie uczy, kto do mnie mówi i co on tak naprawdę na ten temat wie. Tak naprawdę, a nie tylko i wyłącznie na poziomie tego, że sobie po prostu ładną stronę strzeli. Dobrze. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy teraz na takim etapie tak zwanej pandemii, w związku z czym ja cię od razu chyba zapytam, jak się teraz zmienił rynek nieruchomości, ponieważ masa osób teraz się zastanawia, ojeju, co teraz, czy to jest dobry czas i w ogóle, co z nieruchomościami? Jak to wygląda?
Jasne, więc generalnie na inwestowanie w nieruchomości każdy czas jest dobry, a czas, który mamy teraz, ja uważam, że jest bardzo dobry i uważam, że jest bardzo dobry z kilku powodów. Po pierwsze, to co przed nami, to jesteśmy w trakcie wychodzenia z kwarantanny. Duży czas niepewności, dużo strachu, dużo emocji, dużo niepewności o miejsca pracy, o firmy. I to jeszcze nas, myślę, przez najbliższe przynajmniej kilka tygodni, a pewnie raczej kilka miesięcy czeka. Rządzący u nas w kraju, ale i nie tylko u nas w kraju, praktycznie na całym świecie zgotowali nam, nie wiem, czy z niewiedzy, czy specjalnie w taką sytuację, gdzie no wpędzili nas po prostu w kryzys gospodarczy, który się już zaczął i to, co przed nami recesja i będzie na pewno trudno, będzie nerwowo, zarówno jeżeli chodzi o miejsca pracy, o firmy i po prostu trzeba z góry się na to przygotować, że będziemy mieli turbulencje. I teraz turbulencje w gospodarce, jeżeli są, najbardziej i najwyraźniej widać je na giełdach papierów wartościowych. Jeżeli popatrzymy na indeksy i na wykresy głównych indeksów giełdowych, to tam od kilku tygodni głównie jest góra-dół, a raczej właściwie dół-dół-dół, góra-góra-dół, góra-góra, jest, te amplitudy zmiennych są bardzo, bardzo wysokie. Rynek nieruchomości reaguje oczywiście, bo to jest część gospodarki bardzo ważna, on jest spięty bardzo mocno z gospodarką i tutaj jakby gospodarka, to co się dzieje, też bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje na rynku nieruchomości. Natomiast rynek nieruchomości reaguje z trochę większym opóźnieniem. Tutaj nie ma takich gwałtownych wahań i te ruchy następują po prostu z kilkutygodniowym albo kilkumiesięcznym opóźnieniem. Natomiast one oczywiście następują. I to, czego się należy spodziewać, to za każdym razem jest trochę łamigłówka i trochę do końca nie wiadomo. Więc to, co powiem dzisiaj, to jest to, co gdzieś tam pozbierałem na bazie doświadczenia mojego, ale też z rozmów z ekspertami makroekonomicznymi, rynkowymi, takimi, którzy działają na rynku też długo, bo nikt nie jest do końca tak mądry, żeby był w stanie wszystko przewidzieć. Ja uwielbiam pytać mądrzejszych i wyciągać potem wnioski dla siebie. I nawet nie wiem, jakbym bardzo był mądry, to nigdy nie będę najmądrzejszy na świecie i czasami nawet wolę po prostu przyjąć założenie ciekawego dziecka na zasadzie, a co się teraz będzie działo, co się może dziać. Więc no to się może dziać. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to co się może dziać? Przede wszystkim trzeba się spodziewać tego, że te nieruchomości tak zwane komercyjne, czyli centra handlowe i nieruchomości wynajmowane pod firmy, które prowadzą działalność obsługując klientów, one będą teraz miały trudny czas, ponieważ jest mnóstwo restrykcji, które cały czas obowiązują. Mnóstwo firm handlowych, usługowych nie może prowadzić swojej działalności albo ma ograniczenia narzucone na tą działalność, co powoduje, że ich sytuacja zrobiła się bardzo trudna, mają problemy duże, żeby być w stanie na przykład zapłacić czynsz, i wiele z nich na pewno albo zniknie z rynku, albo bardzo mocno ograniczy swoją aktywność. I tutaj przykład podajże chyba z wczoraj, czy z przed kilku dni informacja z sieci Empik, która wypowiedziała absolutnie wszystkie umowy wszystkim na wszystkie swoje lokale. I jedni twierdzą, że to jest element negocjacji po to, żeby wynegocjować lepsze warunki czynszowe. Z drugiej strony bardziej racjonalne, myślę, jest założenie takie, że po prostu nie stać ich na to, żeby utrzymywać wszystkie swoje punkty, gdzie biznesu po prostu będzie znacznie mniej i ten biznes siłą rzeczy się przenosi do internetu. Więc te firmy, które prowadzą działalność usługową, one będą cierpieć i będą cierpieli właściciele nieruchomości, którzy im wynajmują swoje lokale.
Jeżeli chodzi o nieruchomości... Ta opcja pewna, która zawsze była, kup lokal na wynajem, wynajmij, nie będziesz się po prostu szarpał z ludźmi, którzy tam mieszkają, z dziećmi, nie płacą, niszczą, no teraz jakby stracił na kolorycie.
Generalnie coś takiego jak stuprocentowa pewna inwestycja nie istnieje i z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Teraz mamy akurat próbkę takiego ryzyka w skali trochę większej i trochę bardziej niespodziewanej, dlatego że sytuacja, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, ona, no, nikt chyba nie pamięta tego, co się działo mniej więcej 100 lat temu przy prawdziwej pandemii, przy Hiszpance, czy też w czasie wojen światowych. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany na rynku nieruchomości, one będą bardzo poważne. I teraz z punktu widzenia nieruchomości handlowych czy też komercyjnych, to głównie mówimy o dużych podmiotach, inwestorach, którzy mają większy kapitał. Tacy inwestorzy prywatni częściej inwestują w nieruchomości mieszkaniowe, trochę mniejsze. Jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, to tutaj mamy szereg ciekawych zjawisk, które już się dzieją. Dlatego, że z jednej strony mieszkanie pod wynajem, które jest uważane przez wielu za takiego złotego grala i taką inwestycję, która jest w ogóle, jak chcesz inwestować w nieruchomości, to kup sobie mieszkanie pod wynajem, to w ogóle jest pewniak i w ogóle tutaj na tym się nie da stracić. Na wszystkim się da stracić, na mieszkanie pod wynajem również i trzeba mieć tego pełną świadomość, inwestując i wchodząc w taką inwestycję. Na wszystkim wszystkiego się trzeba nauczyć i na wszystkim można popełnić jakiś błąd. Im więcej włożymy pracy w to, żeby zrozumieć, co może pójść nie tak i w odpowiedni sposób się do tego przygotujemy, to tym mamy mniejszą szansę na to, że jakieś taka przykra niespodzianka nas spotka. Natomiast mieszkania pod wynajem, które szczególnie w dużych miastach cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ogromnym powodzeniem. Mniejsze mieszkanie, im bardziej w centrum, tym jest bardziej w cenie. I były wynajmowane w ostatnich latach głównie pod wynajem, pod cenę takiego wynajmu krótkoterminowego, czyli wynajmowane z pomocą serwisów Booking.com, albo Airbnb, albo jakichś jeszcze innych platform. Przyjeżdżał ktoś jako alternatywa do hotelu, zatrzymywał się w takim mieszkaniu, to przez ostatnie 2 miesiące, czy tam 1,5 miesiąca to praktycznie zniknęło. Teraz niby wróciło, od kilku dni mamy z powrotem uwolnienie, ale tak nie do końca, dlatego że w międzyczasie wiele z tych mieszkań, w Warszawie mówimy o tysiącach, o nie dziesiątkach tysięcy mieszkań, które od połowy marca nagle przestały w ogóle przynosić jakiekolwiek pieniądze swoim właścicielom. One z jednej strony, wiele z nich trafiło na wynajem długoterminowy, który wcześniej się po prostu nie opłacał, bo przynosił 2 razy mniej pieniędzy niż wynajem krótkoterminowy, albo w ogóle zostały wystawione na sprzedaż. I tutaj, jeżeli trafia duża partia, duża podaż na rynek, no to trzeba się spodziewać, że ceny trochę spadną. Jeżeli chodzi o ceny mieszkań, krótkoterminowo można się spodziewać jakiegoś tam spadku cen i tak zwanych okazji. Jak ktoś miał na przykład nie jedno, tylko 3 albo 5 mieszkań, jeszcze kupionych na kredyt w banku na 90% albo na 80% i te mieszkania z dnia na dzień przestały przynosić jakiekolwiek pieniądze, to czy jemu się podoba, czy nie, jeżeli nie ma grubego, zasobnego portfela i nie dofinansował solidnie tych mieszkań, to po prostu musi ograniczyć swoje straty i po prostu je sprzedać, a jeżeli on tego nie zrobi, to bank lub firma, która od banku po prostu przejmie te nieruchomości niespłacane, to na pewno to zrobi. Więc krótkoterminowo można się spodziewać, że ceny będą miejscami trochę spadać, ale na dłuższą metę bym na to nie liczył, ponieważ w ramach prób ratowania gospodarki nasz rząd porozdawał wszystkie pieniądze, jakie miał, jakie nie miał i się zapożyczał po to, żeby rozdawać w ostatnich latach różnego rodzaju tutaj świadczenia socjalne. Ja nie chcę wchodzić w politykę, nie chcę komentować tego z punktu widzenia politycznego, natomiast z punktu widzenia gospodarczego ten dobry czas, który za nami, bo mieliśmy kilka lat bardzo przyzwoitego wzrostu gospodarczego i w budżecie również zostały poakumulowane znaczne środki, natomiast one zostały wszystkie po prostu przejedzone, powydawane i rząd generalnie nie ma pieniędzy, w przeciwieństwie do na przykład przewidujących rządów w Niemczech czy gdzieś w Europie Zachodniej, gdzie tam jeżeli nawet firmy stoją, to rząd jest w stanie wesprzeć przedsiębiorców tak, żeby żadne miejsca pracy nie zostały utracone. U nas tego nie ma. Wręcz przeciwnie, trzeba uczciwie spojrzeć prosto w oczy. Generalnie po prostu są drukowane w dziesiątkach miliardów złotych już są dodrukowywane pieniądze. Narodowy Bank Polski włączył drukarki i drukuje hurtowo, a to 12, a to 8, a to 20 miliardów złotych i generalnie tutaj końca nie widać.
Więc... Pan wydrukował 30, no ale jak to się ma do nieruchomości, bo zacząłeś od tego, a ja cię tutaj muszę jednak do brzegu zbierać.
Zbieraj.
Tak, no to jak to się ma właśnie do tych cen, bo rozpocząłeś od tego, że nie spodziewałbyś się na dłuższą metę, że te ceny będą spadały.
Ja się spodziewam wręcz przeciwnie, że ceny będą rosły, ponieważ będzie inflacja. Pusty pieniądz drukowany, nie ma tutaj cudów, on się musi przełożyć na to, że ceny wszystkiego będą rosły. Nieruchomości pozostały jako jedna z nielicznych, o ile nie w ogóle ostatnia kategoria aktywów, które nie są jeszcze aktywami spekulacyjnymi, które bronią swoją wartość w czasie. Jeżeli ktoś ma dzisiaj 200, 300, 500 tysięcy, milion złotych czy więcej, i ma te pieniądze trzymać na przykład w banku na lokacie na 0,1% albo 0,2%, to nie to, że on na tym nie zarabia, tylko on realnie na tym traci, dlatego że mamy inflację na poziomie chyba 4 czy 5% aktualnie i realnie z każdego miliona złotych mamy te 50 tysięcy złotych, które rocznie po prostu nam paruje i po prostu no, nie ma sensu trzymać pieniędzy w banku. Możemy oczywiście kupować sobie różne rzeczy po to, żeby te pieniądze nie traciły na wartości, natomiast nieruchomości to jest to, co w długim okresie się broni. Jeżeli jest inflacja, cena nieruchomości będzie rosła, natomiast ona będzie rosła przede wszystkim dlatego, że pieniądz traci na wartości.
Okej, czyli teraz należałoby za jakiś czas, bo niektórzy liczą na to, że niektórzy teraz się nie wykręcą, że tak powiem, ze swoimi ratami frankowymi i po prostu nie będzie ich stać na te mieszkania, które kupili, w związku z czym no, liczą niektórzy tutaj na to, że coś tam sobie taniej kupią za jakieś 2-3 miesiące.
Można liczyć, można kombinować. To oczywiście każda strategia i każdy plan może zadziałać, natomiast ja bym raczej zachęcił do tego, żeby nie liczyć na to, że może będzie taniej kiedyś później, dlatego że no, na rynku się zarabia, jeżeli się jest aktywnym na tym rynku. I to się odnosi i do rynku akcji, ale też do rynku nieruchomości. Jeżeli chcesz zarabiać na nieruchomościach, to po prostu musisz na tym rynku być aktywny tu i teraz. Widziałem gdzieś takie wyniki badań, już nie pamiętam z jakiego rynku, chyba ze Stanów Zjednoczonych, ale to jakby działa uniwersalnie. Nieruchomości kupowane nawet jeżeli kupujemy je na górce, czyli jeżeli te ceny gdzieś tam są wysoko, one pozwalają zarobić zdecydowanie więcej, nawet jeżeli kupimy, jeżeli jest rynek na górce, jest drogo, a będziemy chcieli sprzedawać to kiedyś tam później, o ile oczywiście przygotujemy się do tego zakupu, odrobimy pracę domową i nie kupimy, nie przepłacimy za to nieruchomość na etapie zakupu. Zarabia się na nieruchomościach najlepiej, jak się je kupuje. Jak się kupi drogo, no to potem ciężko jest wywalczyć ten odpowiedni zwrot. Natomiast jeżeli kupimy w dobrej cenie, tanio, poniżej rynku, w nieruchomość, która jest warta więcej, to wtedy mamy bardzo duże szanse bardzo dobrze na tym zarobić, nawet jeżeli kupimy dzisiaj, jeżeli jeszcze jest drogo.
Dobrze, dziękuję. Tutaj jakbyś dopowiedział dla Sandry, bo ona potrzebuje tutaj doprecyzowania, dlatego że powiedziała, że sam sobie zaprzeczasz, bo dlatego że najpierw mówisz, że jest dobry czas na inwestowanie w każdym czasie, a później, że lokale będą miały trudny czas, żeby zapłacić czynsz i trzeba właśnie I będą cierpieć właściciele nieruchomości, która jest wynajmowana.
Tak, no nieruchomości to są nie tylko lokale usługowe. Nieruchomości to jest kategoria, znaczy to jest kilka kategorii, dlatego że mówimy tutaj o mieszkaniach, mówimy tutaj o gruntach, które mogą być działkami budowlanymi, działkami rekreacyjnymi. To mogą być różnego rodzaju budynki wykorzystywane pod funkcję komercyjną, ale niekoniecznie. I tutaj wyzwanie dla inwestora za każdym razem jest takie, że zanim coś kupisz, to odrób pracę domową i zrozum, jak dany segment rynku funkcjonuje, jak funkcjonuje dana lokalizacja, dana mikrolokalizacja, bo jeżeli na przykład ja mieszkam akurat pod Warszawą i działam w Warszawie i działam na rynku warszawskim, aglomeracji warszawskiej, to jest mój rynek i można znaleźć w tym samym czasie bardzo drogie apartamenty, mieszkania, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych za metr kwadratowy w centrum Warszawy, w bardzo prestiżowych wieżowcach i pod bardzo prestiżowymi adresami. Można znaleźć w tym samym czasie mieszkania, które będą, czy apartamenty, które będą kosztowały kilkanaście tysięcy złotych trochę dalej, gdzieś na obrzeżach, w fajnej lokalizacji, ale można również znaleźć mieszkania, które będą kosztowały poniżej 10 tysięcy złotych w blokach z wielkiej płyty. I tak naprawdę z punktu widzenia wynajmującego, jeżeli ja chcę wynająć i chcę osiągnąć, kupić mieszkanie czy lokal po to, żeby go wynajmować i osiągnąć dobrą stopę zwrotu na wynajem, to wcale nie jest najlepszym pomysłem kupowanie najdroższych nieruchomości, jakie się da znaleźć, tylko raczej takich, które pozwolą mi wynająć za możliwie jak najwyższy czynsz, jak najwyższy przychód, który będzie porównany do tego, ile ja zapłaciłem za daną nieruchomość. A na przykład, jeżeli chcę kupić grunt, działkę, która dzisiaj jest budowlana, ktoś sprzedaje, bo musi, bo potrzebuje na coś pieniądze i ja wiem, że w perspektywie na przykład roku, dwóch, trzech czy pięciu będzie tam doprowadzona jakaś infrastruktura, nie wiem, metro, tramwaj, czy to jakaś dodatkowa droga i ten grunt zyska na wartości, to jest bardzo dobra inwestycja dzisiaj i według mnie tutaj nie ma wcale żadnego zaprzeczenia. Rynek nieruchomości to są tysiące transakcji i to jest jakaś tam średnia z tych tysięcy transakcji i za każdym razem trzeba sobie to sprowadzić do jednej konkretnej nieruchomości, którą potencjalnie mogę chcieć kupić albo nie.
Dokładnie, ponieważ nawet jeżeli w danym mieście wszyscy zarabiają na nieruchomości, to ty możesz akurat stracić, dlatego że po prostu kupisz niewłaściwą nieruchomość albo nie w tej dzielnicy, albo cokolwiek innego będzie z nią nie tak. Ludzie bardzo chętnie wybierają inwestowanie w nieruchomości, zwłaszcza wtedy, kiedy się na tym nie znają i mają jakieś swoje pierwsze pieniądze, ponieważ zakładają, że to jest takie 100% bezpieczne inwestowanie i po prostu nie da się tego schrzanić. Tymczasem wiemy, że no, może być inaczej.
Wszystko się da schrzanić i tak naprawdę na wszystkim można stracić pieniądze. Nie ma czegoś takiego jak 100% bezpieczna inwestycja. Teoretycznie lokata w banku do 100 tysięcy euro jest bezpieczna, ale ona jest bezpieczna dlatego, że jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na który się zrzucają banki, które siłą rzeczy też mają ograniczoną możliwość i w pewnym momencie może się okazać, że już nie są jednak tak wypłacalne, jak były wcześniej. Z nieruchomościami jest podobnie, szczególnie z mieszkaniami. No jest takie powiedzenie, wiele osób twierdzi, że jak chcesz zainwestować w nieruchomość, to od razu automatycznie oznacza to kup mieszkanie pod wynajem, niektórzy mówią kup mieszkanie na wynajem, dlatego że to jest po prostu świetna inwestycja i na tej inwestycji nie można stracić. Otóż nieprawda, można stracić.
I kredyt się będzie spłacał z tego najmu.
Tak, dokładnie. I znam wiele osób, które w ten sposób do tego podchodzą i znam również wiele osób, które już wiedzą, że to wcale nie jest taka bezpieczna inwestycja i że to się nie dzieje samo. I powodów przy każdej inwestycji trzeba sobie zadać pytanie, co może pójść nie tak? Gdzie może mi się to rozsypać i co się może nie udać? I dla przykładu, historia z życia wzięta. Kolega mój, bardzo dobrze wykształcony, ze świetną pracą korporacyjną, bardzo dobrze zarabiający, bardzo inteligentny, biznesowo bardzo dobrze obkuty, w pewnym momencie postanowił kupić mieszkanie w takie trochę większe dla rodziny, na fajnym osiedlu, wykończył je tip-top, wynajął rodzinie i w pewnym momencie pani zaszła w ciążę, pan stracił pracę, przestali płacić czynsz. I nagle się okazało, że mieszkanie, które wziął na kredyt, akurat no jego było stać na to, żeby ten kredyt spłacać, bo dobrze zarabiał. Natomiast nie tylko tutaj przestał wpływać czynsz i nie było z czego spłacać kredytu, natomiast przez kilka lat się z nimi woził, nie był w stanie w żaden sposób sobie poradzić z tym, żeby oni po prostu łaskawie raczyli wyprowadzić się z jego mieszkania. Bo oczywiście każdy może stracić pracę i może się zdarzyć tak, że komuś się zmienią plany życiowe, natomiast no, uczciwość by nakazywała po prostu wyprowadzić się wtedy z takiego mieszkania, powiedzieć przynajmniej przepraszam, nie stać mnie, nie mam pieniędzy, ale oni nie. Jest niestety wiele takich osób. W Warszawie funkcjonują w ogóle już też grupy na Facebooku, gdzie są podawane imiona, nazwiska osób, które nagminnie po prostu oszukują wynajmujących mieszkania i przeprowadzają się co kilka miesięcy od jednego do drugiego i żyją z tego, że naiwni właśnie tacy wynajmujący, którzy nie przygotowali się na to, nie chcieli podpisać odpowiedniej umowy, być może jeszcze liczyli na to, że oni sobie tutaj zaoszczędzą, zarobią, nie będą zgłaszali do Urzędu Skarbowego takiej umowy wynajmu, na zasadzie, że nie będzie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od tego, ile zarobią na takich przychodach. I to jest po prostu idealny materiał później do tego, żeby taki najemca po prostu zaszantażował i wywarł presję na tyle skuteczną, że potem on sobie mieszka miesiącami i ten wynajmujący już nawet nie to, że się nie będzie upominał o czynsz, tylko po prostu się będzie bał upomnieć o swoje, dlatego że się będzie bał, że ktoś go podkabluje do Urzędu Skarbowego, a wiadomo, że z Urzędem Skarbowym lepiej nie zadzierać i lepiej tam nie mieć żadnych spraw, bo one się raczej miło i pozytywnie nie kończą. I to jest tak naprawdę efekt albo naiwności, albo niewiedzy, albo liczenia na to, że może jakoś to będzie. Natomiast tutaj...
i bycie pazernym, prawda? No bo...
Tak, to ja napisałem książkę Zarabiajmy na nieruchomościach, myślę o drugiej i generalnie ten element emocji, które są związane z pieniędzmi, związane z inwestycjami, związane z nieruchomościami, ludzie działają pomiędzy chciwością a strachem. I tak naprawdę te dwie emocje skrajne, one powodują, że albo nic nie robimy, bo się boimy i tego, że stracimy pieniądze. I to jest jeden taki hamulec bardzo mocny, który mówi, nie, bo tyle osób straciło, ja też stracę, ja się na tym nie znam, nie umiem, nie wiem jak, nie wiem co zrobić. Kup książkę, przeczytaj, zarabiamy na nieruchomościach i wtedy będziesz wiedziała, co zrobić. To jest z jednej strony, a z drugiej strony mamy taką sytuację, gdzie po prostu ja tutaj muszę zarabiać 100% rocznie, albo ja kupię sobie taką tą nieruchomość, kupię to mieszkanie, powynajmuję je tam, nie wiem, rok, dwa, trzy, ono mi zwiększy swoją wartość dwa razy, albo może przynajmniej o połowę, ja je wtedy sprzedam zyskiem. I to jest jedno i drugie podejście, jest fałszywe i skazane z góry na niepowodzenie, dlatego że czasy, kiedy mieszkania drożały o 50% czy o 100% w ciągu roku, dwóch czy trzech, to one niestety się skończyły. Ostatni taki czas, kiedy pamiętam, to było jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej i w ciągu kilku lat nieruchomości kilkukrotnie potrafiły zdrożeć. Natomiast na dzień dzisiejszy nasza gospodarka i rynek nasz nieruchomości robią się coraz bardziej dojrzałe. Jeszcze cały czas jesteśmy w Europie, w Unii, mam nadzieję, że zostaniemy. Trzymam tutaj mocno kciuki za nas wszystkich. Skutek jest taki, że no, trzeba po prostu być bardziej cierpliwym i rozłożyć sobie to trochę na dłuższy czas. Natomiast trzeba się po prostu do tego przygotować.
Dobrze. Ja tylko tutaj na chwilę przerwę, bo widzę, że tutaj w tle się odbywa rozmowa na czacie na temat najmu okazjonalnego. Czyli takiej formy umowy z osobą, która bierze od nas mieszkanie, która jest spisywana u notariusza i wiele osób traktuje ją jako taką w 100% zabezpieczającą nas przed wszystkimi przykrościami, które mogą nas spotkać, bo w niektórych z tych umów można nawet wpisać, jaką firmą kurierską i gdzie masz ewentualnie wysłać cały majdan po prostu. Osobę, którą chcesz od siebie wyprowadzić. Natomiast ja słyszałam takie sprzeczne informacje na temat tej umowy, że ona nie do końca, nawet jeżeli jest podpisana u notariusza, w 100% nas może zabezpieczyć.
Jeżeli mamy podpisać umowę z najemcą, oczywiście lepiej zrobić to u notariusza, to jest zawsze dodatkowe zabezpieczenie. Lepiej jest poradzić się prawnika, który w tym segmencie się porusza i podpowie zapisy, które zabezpieczą nas i nasz interes. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, nie ma jednego złotego dobrego sposobu na to, żeby zabezpieczyć przed wszystkimi ryzykami. Umowa taka o najem okazjonalny jest bardzo dobrym krokiem który zmniejsza ryzyko ze strony wynajmującego, natomiast on oczywiście nas nie zabezpieczy przed tym, żeby na przykład najemca nam nie zdemolował mieszkania, żeby przestał nam płacić czynsz. Nie zabezpieczy nas przed tym, żeby na przykład jakieś imprezy się gdzieś tam nie odbywały. I jest jeszcze wiele rzeczy, które mogą się zadziać takie, które nawet przy dobrej woli najemcy w momencie podpisywania umowy mogą się zadziać, gdzie jemu coś się przydarzy i stanie. I nagle się okaże, że nasze fantastyczne, świetne zapisy z umowy pozostaną tymi zapisami na papierze, a tak konkretnie to niestety po prostu życie je zweryfikuje. Więc oprócz tego, że podpisać umowę o najem okazjonalny lub umowę solidnie przygotowaną, zweryfikowaną przez prawnika, na pewno to, co trzeba zrobić i to, co każdy właściciel nieruchomości, którą wynajmuje, powinien zrobić, to powinien po prostu zrobić dobre badanie, sprawdzić, przebadać, zweryfikować możliwości płatnicze, finansowe, wiarygodność tego, kto jest najemcą. Im więcej wiemy o naszym czy partnerze biznesowym, czy naszym pracodawcy, czy naszym kontrahencie, czy naszym najemcy, którego de facto możemy traktować dokładnie tak samo jak partnera biznesowego, tym jesteśmy spokojniejsi. I oprócz dobrej umowy zdecydowanie zachęcam i polecam do tego, żeby po prostu odrobić pracę domową, żeby również utrzymywać kontakt i relacje z tym najemcą. Jeżeli najemca będzie wiedział, że jest człowiek wynajmującym, to też będzie miał, myślę, mniejszą skłonność do tego, żeby robić jakieś numery, jak będzie traktowany po prostu normalnie po ludzku. A z drugiej strony, jeżeli cokolwiek będzie nie tak, a będziemy wiedzieli, bo będziemy po prostu w kontakcie, będziemy mieli informacje na bieżąco, czy my, czy też firma, czy osoba, która będzie w naszym imieniu jako właściciela zarządzała tym najmem, to po prostu unikniemy przykrych niespodzianek. I tutaj szczęście sprzyja tym, którzy są przygotowani i dobre przygotowanie to jest po prostu to, co nam zaoszczędzi później wielu stresów, nerwów, które są zupełnie, zupełnie niepotrzebne, bo warto pamiętać o tym, że inwestujemy nie po to, żeby sobie dokładać problemów i stresu na głowę, tylko po to, żeby te pieniądze, na które ciężko pracowaliśmy, które zarobiliśmy, które oszczędziliśmy, których nie wydaliśmy na jakieś tam przyjemności czy na pierdoły, żeby one po prostu pracowały ciężko dla nas. I warto im stworzyć takie warunki, żeby miały szansę nam po prostu na siebie dobrze zarobić.
Dokładnie. A tutaj dziękuję Ci za to, że się od tego odniosłeś. Anna Wojanowska właśnie tutaj poleca najmniej okazjonalny, pisząc, że to u niej działa, ale nie miała sytuacji, że najemca przestał płacić. I ja tutaj bym się tylko chciała do tego odnieść, że no jeżeli nie mieliśmy jeszcze tej sytuacji, to jeszcze nie wiemy, jak dokładnie to działa, bo w każdej sytuacji może działać inaczej.
Więc wszystko jest dobrze do momentu, kiedy jest dobrze.
Nie? Tak, wszystko jest dobrze, jak jest dobrze, a wszystkie umowy piszemy na okoliczność, gdyby było źle. I później, jak jest źle, to też w wielu przypadkach może być inaczej. Są sytuacje, w których ściągniemy pieniądze od tej drugiej osoby, są sytuacje, w których ta osoba, która była u notariusza i zobowiązała się przyjąć pod dach kogoś, no to go po prostu przyjmie, a są sytuacje, w których ta osoba już mogła umrzeć. Zawsze trzeba założyć, że coś może pójść nie tak. Ponieważ tutaj mam takie wrażenie, że czasami szukamy takiej sytuacji idealnej na 100% pewnej, która wygeneruje nam po prostu od razu, wiesz, 10-20% zysku i tak dalej. Natomiast śmiem twierdzić, że to jest no, po prostu niemożliwe.
Jest to możliwe, natomiast trzeba mieć szczęście, a jak to mówią, szczęście sprzyja tym, którzy są przygotowani. I teraz z punktu widzenia inwestora, który jest, nazwijmy to, początkujący, nie ma doświadczenia, ale szuka tego złotego strzału, tego złotego grala, to przyjąłbym raczej założenie, że tego złotego grala prędko nie znajdzie. W sytuacji takiej, gdzie ja kiedyś policzyłem, ile potrzebowałem obejrzeć ofert nieruchomości, zanim znalazłem tę jedną konkretną właściwą, którą faktycznie kupiłem, wyszło mi, że mniej więcej jedna na 50 wstępnie przesianych ofert przekładała się na konkretną transakcję zakupu nieruchomości. A zanim doszedłem do tych 50, które wyglądały ciekawie i atrakcyjnie, to na każdą z nich miałem bodajże chyba 30 albo 40 takich, które odrzucałem, dlatego że nie spełniały moich kryteriów. I mówimy tutaj tylko i wyłącznie o ofertach, które już były zawężone pod kątem kryteriów tego, co mnie interesowało. Więc mówimy tak naprawdę o jednej z kilkuset konkretnych ofert nieruchomości, albo nawet i lepiej, w zależności od tego, czego szukamy, jak bardzo mamy sprecyzowane, zawężone kryteria. Im bardziej dokładnie wiemy, czego chcemy, tym z jednej strony trudniej nam jest to znaleźć, natomiast z drugiej strony tym łatwiej nam jest szukać, dlatego że najgorzej jest tak, że no, nie wiemy, dokąd chcemy dojść i wybieramy się w podróż. Wszystkie drogi prowadzą tak naprawdę donikąd, bo nie dotrzemy do celu. A jeżeli wiemy, dokąd chcemy dotrzeć, jesteśmy w stanie sobie narysować tą ścieżkę i nawet jeżeli ona nie będzie prostą linią gdzieś tam z punktu A do punktu B, będziemy gdzieś tam kluczyć, zawracać, to jednak do tego punktu trafimy, jeżeli będziemy wiedzieli, dokąd idziemy.
Dobra, do brzegu, bo mamy 20 minut. Tutaj pani Grażyna Kapka się pyta, jak podpisać umowę u notariusza w dzisiejszym czasie. No normalnie, pójść do notariusza w maseczce trzeba, prawda?
Albo w maseczce, albo po prostu zabezpieczyć się. Niektórzy notariusze nie pracują, natomiast kancelaria notarialna, dobra, solidna, w dalszym ciągu będzie działała. Notariusz czy kancelaria notarialna z usług, której my korzystamy w Warszawie na ulicy Koszykowej, działa przez cały czas w trakcie kwarantanny pandemii, zabezpieczyła bardzo dokładnie się, jest mniej transakcji, trudniej tam się jest dostać, są odstępy, przychodzą pojedyncze osoby, tylko te, które mają do podpisania cokolwiek, są zapewnione środki ochrony, nie ma żadnego problemu, trzeba po prostu znaleźć takiego notariusza, który będzie działał.
Tak, dokładnie. I teraz tak, i chciałabym porozmawiać jeszcze chwilę o tym sposobie inwestowania w nieruchomości, który my czasami realizujemy z tobą, ponieważ jest taka sytuacja, że ludzie, niektórzy nie mają po prostu ani głowy, ani czasu, bo inwestowanie wymaga czasu. Nie czarujmy się, że to jest przychód pasywny, samo się robi, bo to wymaga czasu. I korzystają, tak jak my na przykład z Rafałem skorzystaliśmy z opcji na Brzeskiej, i inwestowaliśmy u was, a teraz wy realizujecie taką inwestycję w przypadku tej swojej budowy bliźniaków. Jakbyś opowiedział o tym...
Domki w zabudowie szeregowej, ale to mniejsza z tym. Domki w zabudowie szeregowej, natomiast tak. Mniejsza z tym. Jakie jest pytanie?
Na czym to polega? Bo... Są osoby, które mają 100 tysięcy do zainwestowania, no i wiesz, jak masz 100 tysięcy, no to trzy miejsca postojowe możesz kupić, tak?
Tak, no za 100 tysięcy, czy przy 100 tysiącach, nawet mając 200 tysięcy złotych, ciężko jest wybrać faktycznie coś fajnego, nawet jakieś mieszkanie. Trzeba szukać po tych mniejszych, raczej w mniejszych miejscowościach. Natomiast no, z realizacją inwestycji jest tak, że nic się samo nie robi, inwestycje również nie realizują się same. My mówimy o inwestowaniu pasywnym, dlatego że mamy cały zespół kilkunastoosobowy, który po prostu zasuwa w pocie czoła, realizując te inwestycje. Mamy na pokładzie u nas w firmie swój marketing, swój zespół sprzedażowy, mamy u siebie zespół techniczny, mamy zespół dokumentacyjny, mamy zespół administracyjny i to jest generalnie sprawdzona od lat już ekipa fachowców, którzy są świetni. Tam kiedyś podliczyliśmy, mamy ponad 100 lat doświadczenia skumulowanego w zespole i to są fachowcy, którzy zjedli zęby na realizacji inwestycji i my po prostu wiemy, co robimy i to, co robimy, jesteśmy w stanie zagwarantować konkretny wynik inwestorowi i tutaj inwestor jest w stanie wnieść kapitał, nie zajmuje się w ogóle taką inwestycją, obejmuje udziały w takiej spółce celowej, umawiamy się na konkretny czas, umawiamy się na konkretny procent stopy zwrotu. Przy tej inwestycji, którą uruchomiliśmy ostatnio, tam mamy 9% w skali roku, przez półtora roku, więc to jest bardzo krótka inwestycja jak na rynek nieruchomości i inwestor tak naprawdę przez cały czas nic z tym nie musi robić. Mamy od razu podpisane dokumenty, umowy na początku dotyczące tego, jak inwestycja się będzie kończyła i tak naprawdę z punktu widzenia inwestora, inwestor może się zająć swoją pracą, swoją firmą, swoją działalnością. Na naszej głowie jest, żeby tą inwestycję przeprowadzić w określonym czasie, z określonym wynikiem, żeby wybudować to, co chcemy wybudować, żeby to sprzedać, żeby zarobić. Jeżeli gdzieś tam jest jakieś ryzyko, to ryzyko jest na nas, inwestor ma tak naprawdę tutaj zagwarantowaną konkretną stopę zwrotu.
Mhm. Tak, ale tutaj, czyli podsumowując, ktoś ma 100 tysięcy złotych, przychodzi do Was, kupuje udziały w Waszej spółce z o.o. za stówkę, tak?
Tak, przy czym ja skoryguję, bo jeżeli inwestor ma 100 tysięcy złotych, to ja takiego inwestora do siebie nie zaproszę, dlatego że to też jest kwestia zarządzania ryzykiem przez inwestora i zarządzania jego kapitałem i zarządzania jego portfelem inwestycji. Jeżeli ktoś chce zainwestować 100 tysięcy złotych, to ja bym chciał, żeby on miał przynajmniej 200, a najlepiej 300 lub więcej tysięcy złotych takiego kapitału luźnego na inwestycje, po to, żeby on nie inwestował u mnie wszystkich swoich pieniędzy, które ma, tylko jakąś tam część. Chyba że będzie to kilka projektów i wtedy w te kilka projektów, proszę bardzo, ja nie mam z tym oporu. Natomiast wśród kilkuset inwestorów, z którymi pracujemy, zdarzyło się nam kilka razy, nie zadawaliśmy tych pytań wszystkim na początku kiedyś i zdarzyło nam się kilka razy, że się inwestorowi zawaliła sytuacja u niego w firmie, z inwestycją to nie miało nic wspólnego, natomiast przychodzi, mówi, słuchaj, potrzebuję pilnie wycofać mój kapitał, dlatego że mam trzęsienie ziemi, potrzebuję, firma mi się wali, muszę wycofać moje 200 czy 300 tysięcy złotych, wiem, że na tym stracę, natomiast nie mam wyjścia. Pomogliśmy oczywiście w takiej sytuacji, natomiast to jest kapitał inwestycyjny, to jest taki kapitał, który powinien móc spokojnie poleżeć rok, dwa, trzy, cztery, bez dotykania, bez ruszania. On zarobi na siebie, natomiast trzeba po prostu mieć cierpliwość, dlatego że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko i każda inwestycja może się przedłużyć i różne niespodzianki mogą się wydarzyć po drodze. I teraz po obejrzeniu tysięcy ofert, po uruchomieniu analizy kilkuset projektów, grubych kilkuset projektów, po uruchomieniu, przeprowadzeniu kilkudziesięciu projektów, ja wiem już mniej więcej, a to też nie zawsze w 100% wszystko jestem w stanie przewidzieć, ja wiem, czego się spodziewać. I na przykład na dzisiaj, jeżeli mówimy w ogóle o inwestycjach w nieruchomości, takie nazwijmy to trochę większe, główne ryzyko, jakie jest w realizacji projektów deweloperskich, to nie jest takie, że ja nie będę w stanie sprzedać tego, co ja wybuduję, to nie jest takie, że ja nie znajdę firmy budowlanej, która mi to wybuduje. Główne ryzyko to jest ryzyko administracyjne. To są przepisy, to są urzędy, które z różnych powodów mogą nie chcieć wydać takiej decyzji, jaka jest potrzebna w danym momencie i tak naprawdę na to się trzeba przygotować. Ja na przykład dzisiaj wiem, że jeżeli ja wchodzę w projekt, to ja sobie zabezpieczam uruchomienie projektu w ten sposób, że jak nie mam pozwolenia na budowę, które jest prawomocne, to ja nie finalizuję umowy. Mhm.
Dobrze, tutaj padło teraz pytanie, czy warto kupić teraz działkę budowlaną pod dom i czy warto zainwestować w działkę rekreacyjno-budowlaną w pobliżu jeziora? To są takie pytania bardzo ogólne, na które się nie da przecież jednoznacznie odpowiedzieć, prawda?
Z jednej strony się nie da, z drugiej strony się da. To jest tak, że z punktu widzenia kogoś, kto nie ma działki, a taka działka by mu się przydała i myśli o tym, żeby chciał mieć kawałek swojego terenu. To jest trochę tak, że wkraczamy na taki teren, gdzie mówimy trochę o inwestycji, trochę o marzeniach. Rozmawialiśmy kiedyś o inwestowaniu w grunty nad jeziorem czy też na Mazurach. Ja jakby z punktu widzenia inwestycyjnego powiedziałbym, że pewnie są lepsze inwestycje, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce mieć kawałek swojej ziemi nad jeziorem i to jest takie miejsce, które jemu pozwala się regenerować, spędzać czas, ładować akumulatory, to inwestycja tego rodzaju czasami jest warta więcej niż te kilka procent więcej, które można gdzieś uzyskać, więc powiedziałbym, że tak, warto, aczkolwiek zanim kupisz taką działkę, zastanów się nad tym, ile ona faktycznie jest warta, ile może być warta. Jeżeli będziesz chciał na przykład taką działkę sprzedać za, nie wiem, rok, dwa, trzy czy pięć, bo stwierdzisz, że jednak to nie do końca jest dla ciebie, to zadaj sobie pytanie już dzisiaj, kto od ciebie taką działkę odkupi, ile pieniędzy będziesz w stanie za to zapłacić, tak żeby poza realizacją swojej własnej potrzeby, bardziej już osobistej, emocjonalnej, żeby też mieć zweryfikowane przynajmniej wstępnie parametry biznesowe. Jeżeli z góry wiesz, że płacisz, załóżmy, nie wiem, przykładowo 100 jednostek za taką działkę dzisiaj, masz świadomość tego, że jakbyś się postarał, to znajdziesz taką samą za 70 albo za 80 i akceptujesz to, że ktoś, kto będzie miał od ciebie odkupić tą działkę, może ci chcieć zapłacić mniej i jest to dla ciebie ok, to tu nie ma co specjalnie czekać. Działki generalnie drożeją i będą drożały, im dłużej trwa niepewność, pandemia, blokady w wyjazdach zagranicznych. Wygląda mi niestety na to, że to jeszcze trochę potrwa, więc raczej zainteresowanie tego rodzaju nieruchomościami będzie się utrzymywało na wysokim poziomie. U nas działki rekreacyjne, te, które mamy w naszej ofercie, znikają nam po prostu migiem.
No właśnie, My rozpoczęliśmy inwestycje w Zakopanem i w momencie, w którym ogłaszano kwarantannę z jednej strony, wiadomo, że pojawiły się takie myślenia, okej, co teraz, jak to teraz będzie, a z drugiej strony za chwilę pomyśleliśmy, no co będzie, no ludzie po prostu nie będą jechali teraz już na Bali na wakacje, a przynajmniej może nie w tym roku, i zmniejszy się ilość tych takich zagranicznych wyjazdów, bardziej się chyba doceni nasze morze, nasze góry.
Myślę, że jest spora szansa, że tak się właśnie stanie. Akurat Zakopane to też jakby jest miasto tak naprawdę, tyle że takie zlokalizowane w górach, więc to też jest jakby trochę inna specyfika niż na przykład Mazury czy gdzieś lokalizacje nadmorskie. Natomiast myślę, że trzeba się raczej spodziewać tego, że faktycznie turystyka lokalna będzie zdecydowanie mocniejsza, silniejsza i po prostu więcej osób będzie chciało spędzić czas, więc to raczej jest ten kierunek, który powinien działać.
Mhm. Tutaj padło oczywiście pytanie, Edyta się pyta, czy budowlana, nie reakcyjna, czy też warto kupować?
Warto kupować.
Czy tak pytacie na bardzo takim ogólnym poziomie, bym powiedziała?
Generalnie ja zachęcam bardzo, bardzo mocno do tego, żeby inwestować w nieruchomości z głową. I to jest stwierdzenie ogólne, natomiast dla każdego trochę inaczej będzie wyglądało to, co jest z głową. Jeżeli ja mieszkam w jakiejś określonej miejscowości, prowadzę działalność, firmę, pracuję, to poruszam się, znam trochę rynek. Znaczy zachęcam do tego, żeby inwestować w to, co znacie, rozumiecie i co jest dla was do pojęcia i do ogarnięcia. Ja trochę rozumiem, ale nie znam tego, jak działa na przykład Forex. Nie znam, nie handluję, nie inwestuję, nie kupuję kryptowalut, mimo że je rozumiem, przynajmniej wydaje mi się, że je rozumiem. Natomiast nie czuję się tam ekspertem, nie znam na tyle głęboko tych rynków i po prostu tam nie inwestuję świadomie, mimo tego, że wydaje się, że to są, jak się wie, jak to się robi, to po prostu też to jest dobra opcja do zarobienia. Natomiast nieruchomości znam, rozumiem i akurat w ramach nieruchomości to jest po prostu konkretny wkład, zaangażowanie, praca domowa, którą po prostu trzeba wykonać, bądź którą warto wykonać i do której zachęcam. Tym bardziej, że jak się człowiek zapozna z nieruchomościami, znam mnóstwo osób, które broniło się rękami i nogami przed nieruchomościami. W zasadzie nie, ja inwestuję tylko w spółki, tylko w startupy, tylko w biznes. Natomiast prędzej czy później przychodzi taki moment, gdzie albo się doznaje jakiegoś niepowodzenia czy porażki na tym innym froncie, a z drugiej strony to już od dziesiątek, setek lat jest prawda objawiona, powtarzana wielokrotnie, absolutnie wszystkie największe fortuny zostały zbudowane na nieruchomościach, natomiast te, które nie zostały zbudowane na nieruchomościach, to akurat chyba Henry Ford miał taką sentencję, natomiast te, które nie zostały zbudowane na nieruchomościach, te zostały na tych nieruchomościach zabezpieczone. To znaczy wszyscy, którzy mają większe pieniądze, inwestują prędzej czy później jakąś część swojego majątku w nieruchomości, dlatego że one po prostu zabezpieczają pieniądze, dają też niektóre jakiś tam dochód, który wcale nie jest taki pasywny, jak się wydaje, natomiast pozwalają się po prostu uniezależnić i zabezpieczyć finansowo.
Dobrze. Jeszcze tutaj pytanie. Anna się pyta, czy lepiej inwestować na rynku pierwotnym czy na wtórnym?
Bardzo dobre pytanie z kategorii ogólnej i tu jedyna odpowiedź, jaką mogę dać, to jest taka, że to zależy. Dlatego, że i rynek pierwotny, czyli ten, gdzie są po raz pierwszy sprzedawane dane konkretne lokale, na przykład mieszkalne, przez dewelopera, który buduje budynek i który je oferuje po raz pierwszy, one mają swoją specyfikę, zazwyczaj są trochę droższe niż rynek wtórny, ale jest tam gwarancja, jest rękojmia dewelopera, no i wydaje się, że jest to wyższy standard, bo dzisiejsza technologia, nowocześniejsze rozwiązania. Rynek wtórny to są te, które są już gdzieś tam wcześniej dostępne, bardzo często do remontu, trochę starsze budownictwo. One są zazwyczaj trochę tańsze, natomiast tu nie ma reguły. Jeżeli ja bardziej zachęcam do tego, żeby popatrzeć na to, jaki model inwestowania jest dla mnie odpowiedni, jakie ja mam konkretnie cele, oczekiwania, po co ja w ogóle chcę inwestować, bo inwestowanie to też to nie jest sposób życia. Dla mnie to jest sposób funkcjonowania biznesowego, mnie to wciągnęło, to jest moja pasja. Ja się tym zajmuję zawodowo, biznesowo, Uwielbiam to i jeszcze mam nadzieję, że się długo, długo będę tym zajmował. Natomiast dla osób, które gdzieś pracują, prowadzą swój biznes, prowadzą swoją firmę, to inwestowanie w nieruchomości dla większości osób jest po prostu takim zajęciem trochę dodatkowym, pobocznym, na co część osób w ogóle nie chce poświęcać swojego czasu i zaangażowania, a bez tego się niestety nie da bezpiecznie i bez stresu inwestować. Chyba że mamy w rodzinie albo wśród znajomych czy przyjaciół kogoś, kto jest wyjadaczem, mistrzem, do kogo mamy zaufanie i kto się nam po prostu też to nam pomoże i podpowie i zaopiekuje. Trzeba ten wysiłek wnieść. I czy to będzie rynek wtórny czy pierwotny, to jest tak naprawdę kwestia techniczna. Bo jeżeli ja chcę kupić mieszkanie po to, żeby je wynajmować i jestem w stanie znaleźć fajne mieszkanie na rynku wtórnym, które jest trochę tańsze, a jestem w stanie dostać za to niewiele mniejszy czynsz niż przy mieszkaniu na rynku pierwotnym, a stopa zwrotu będzie wyższa, no to matematyka jest prosta. To po prostu jest wszystko do policzenia. Warto sprawdzać i tu, i tu. Czasami z deweloperami da się wynegocjować bardzo fajne, atrakcyjne warunki transakcji i lepiej kupić u dewelopera, ale z drugiej strony też trzeba mieć świadomość, że wielu deweloperów funkcjonuje w taki sposób, że to, co dostarczają później na rynku, nie do końca będzie spełniało standardy. Będą kłopoty, serwisy, usterki, reklamacje i komfort użytkowania też wcale nie musi być taki duży, więc każdy kij ma dwa końce.
Ja bym tylko chciała Wam jeszcze tutaj dopowiedzieć ze swojego punktu widzenia, ponieważ my z moim mężem inwestowaliśmy zarówno w działki na Mazurach, o których tutaj Kuba wspominał, jak również w mieszkania na wynajem krótkoterminowy, długoterminowy i takie, w których się kupuje tylko i wyłącznie obrazek, czyli na przykład w Zakopanem i jeszcze nic tam w ogóle nie stoi i nic nie wiesz, i takie, które są z lat 50. i trzeba po prostu tam wyremontować wszystko, i takie jak Brzeska, gdzie po prostu stoi, nie wiem, stuletnia, tak, kamienica, tak, która po prostu cała się sypie i kręcą tam film Miasto 44, a chcesz tam zainwestować. Powiem Wam, że bardzo ja podchodzę ostrożnie do wszystkich jakby obietnic, które są mi składane. Mój mąż to tym bardziej, jeszcze bardziej ostrożnie podchodzi. W sensie takim, że wszystko jednak wymaga trochę czasu. Bez względu na to, czy na przykład kupisz mieszkanie na najem krótkoterminowy i oddasz je agencji, to mimo wszystko to jednak wymaga trochę czasu, żeby sprawdzić, jak ta agencja się nim zajmuje, bo nikt nie zrobi wszystkiego za ciebie i zawsze się okaże, że coś jednak nie jest zrobione tak, że nie wiem, spadł obrazek po prostu w łazience i nikt go od 5 miesięcy nie powiesił z powrotem, albo że są zerwane zasłony po prostu w salonie i ekipa sprzątająca nie zwraca na to uwagi. Jak się robi samodzielnie najem krótkoterminowy przez Booking, to nawet jeżeli masz ekipę sprzątającą i taki kod na PIN, który wpuszcza osobę, to również jest to absorbujące i ponieważ mój mąż akurat się tym zajmuje, nie ja, ale to widzę, że to jest absorbujące, bo ludzie zadają pytania, coś im nie działa, coś się stało, coś się skitrało, woda po prostu nagle, nie wiem, poszła z kaloryfera albo coś nie działa pod prysznicem i trzeba po prostu mieć ekipę, która się tym zajmie. W związku z czym ja bym nie traktowała tego inwestowania jakie takie, że o, wsadzisz pieniądze i po prostu się samo robi, nic się samo nie robi, nawet jak kupisz działkę na Mazurach, to tam trzeba po prostu jakiś podatek raz w roku zapłacić i w ogóle się tym zająć. Dlatego podchodziłabym do tego tak jednak odpowiedzialnie w kontekście tego, że to będzie wymagało naszego zaangażowania i wiedzy i odrobiny czasu, żeby po prostu się tym zająć. Faktycznie ta inwestycja akurat, którą Kuba robiliśmy z Tobą na Brzeskiej, no to faktycznie ona nie wymagała czasu, bo tylko Twój dział finansowy przesyłał mi zestawienia ze spółki, które ja generowałam dalej do mojego biura rachunkowego i to nie wymagało zbyt wiele czasu ode mnie. No dobrze, a na koniec, bo tutaj padają pytania, czy Ty prowadzisz konsultacje indywidualne, czy można do Ciebie przyjść na korepetycje?
Konsultacji indywidualnych nie prowadzę. Wiele osób mnie do tego namawia, natomiast nie mam fizycznie po prostu na to czasu. Natomiast zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby mnie odwiedzić na blogu kubakarliński.pl. Staram się jakoś raz na jakiś czas przynajmniej tam coś ciekawego wrzucić co jest aktualne, wartościowe, ciekawe dla inwestorów na rynku nieruchomości. Zachęcam do tego, żeby kliknąć, polubić mój fanpage na Facebooku czy też na Instagramie. Jak tam ktoś do mnie napisze, jakieś pytanie mi zada, to ja w miarę możliwości staram się odpowiedzieć i staram się pomóc, więc jestem na tyle, na ile jakby dostępność czasowa mi pozwala. Staram się pomóc, mam taką misję i takie marzenie, żeby te osoby, które chcą czegoś się dowiedzieć, nauczyć i zacząć inwestować, bądź zwiększyć swoje kompetencje, żeby po prostu im w tym pomóc. Dlatego napisałem książkę, dlatego zachęcam bardzo do tego, żeby po nią sięgnąć, przeczytać ją i tam nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, natomiast jest sporo pytań, które warto po prostu sobie zadać i warto szukać też wokół siebie ludzi, którzy inwestują w nieruchomości. Warto im zadawać pytania, warto też sprawdzać, nie brać wszystkiego tego, co się słyszy za pewnik, bo każdy ma swoje własne doświadczenia. Najlepiej się uczymy na błędach, lepiej, jeżeli to nie są nasze błędy, a jeszcze lepiej, jeżeli nie musimy za te błędy płacić własnymi pieniędzmi. Natomiast im więcej będziemy się interesować, im więcej będziecie się interesować tym tematem, to tym łatwiej wam będzie potem samemu wyrobić sobie swoje własne zdanie i podjąć swoją własną decyzję. Więc ja serdecznie zapraszam do kontaktu w miarę możliwości, na tyle, na ile będę w stanie, chętnie pomogę. Natomiast warto też weryfikować źródła informacji, tak jak na początku Kamila mówiła, ponieważ takich, nazwijmy to, znawców czy pseudoznawców tematu, którzy jedno czy dwa mieszkania kupili, sprzedali, faktycznie jest wielu i mogą po prostu zrobić krzywdę. Można sobie zrobić krzywdę niechcący, jak się po prostu nie zweryfikuje pewnych informacji, które gdzieś z jakiegoś takiego dziwnego źródła do nas dotrą. Także zapraszam, kubakarliński.pl. Tam też jest opcja, żeby się zapisać na newsletter. Takie aktualizacje, które się raz na jakiś czas pojawiają, też wysyłamy.
Super, dziękuję bardzo, Kuba. Ja was tutaj zaproszę oczywiście do tego, abyście zamówili książkę i przeczytali później książkę, nie tylko zamówili, ale też przeczytali książkę Kuby. Na stronie Kamila
Rozmowa. Jedna rzecz, mogę?
Za chwilkę. Jest książka, jak również e-book, więc możecie wybrać. Natomiast dzisiaj, jeszcze chcę wam powiedzieć, dzisiaj do 23.59, niektórzy z was wiedzą, że jest taka promocja, w ramach której możecie tę książkę dostać za 0 zł, czyli kompletnie w prezencie i zaraz ci powiem, co trzeba zrobić. Jeżeli na stronie kamilarowinska.pl zamówicie sobie koszulkę Jedziesz Baby albo Kobieta Niezależna, albo bluzę Jedziesz Baby i dodacie książkę Kuby, a jednocześnie użyjecie kodu rabatowego majówka 2020, czyli majówka 2020 bez żadnych spacji, to po prostu książka Kuby poleci do was w prezencie od nas, tak żebyście mogli przygotować się po prostu do tego inwestowania. Zwłaszcza, że czasami ktoś inwestuje pieniądze, które jeszcze no, są jego jedynymi pieniędzmi po prostu na daną inwestycję i to szalenie boli, że no, tak gdzieś tam posłuchali coś na YouTubie, zainwestowali i później są kłopoty. Kuba, oddaję ci głos.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Tutaj widzę, że mnóstwo pytań padło, nie mieliśmy szansy odpowiedzieć na wszystkie. Natomiast jeżeli macie takie pytania, na które też byście chcieli odpowiedzieć, to albo może tutaj pod tym wideo, albo może jakoś z Kamilą ustalimy, albo może po prostu zapraszam was też, żebyście pisali w wiadomościach bezpośrednich, chętnie się do nich odniosę. I zachęcam po prostu do tego, żeby włączyć ciekawość. Nieruchomości są naprawdę fajne, pasjonujące i dają, można na nich zarobić, aczkolwiek z tą ciekawością i odrobiną zaangażowania zdecydowanie łatwiej to przychodzi.
Dokładnie. Ciekawość, cierpliwość, ja bym jeszcze powiedziała, dociekliwość i też no, nie takie szalone oczekiwania po prostu, jeżeli chodzi o ten zarobek, bo później no, czasami ludzie są po prostu jacyś tacy rozczarowani, bo spodziewali się nie wiadomo czego. No a jednak trzeba się trochę tego inwestowania nauczyć, żeby te pieniądze pojawiały się po prostu już większe i większe. Renata Głowacka mówi, że ma już książkę i że poleca. Jakbyś tylko jeszcze króciutko powiedział, Kasia się pyta, czy jest możliwość wysyłki zagranicznej. Oczywiście, że jest. A jakbyś ty, Kuba, jeszcze tylko opowiedział, dla kogo jest ta książka i czego ludzie się dowiedzą z tej książki?
Książkę napisałem z myślą o osobach, które albo chcą zacząć inwestować, chcą zacząć swoją przygodę z nieruchomościami i jeszcze nic nie zrobiły, a po prostu lubią się przygotować do tego merytorycznie, albo mają nieduże doświadczenie, na przykład mają jakieś właśnie mieszkanie kupione po to, żeby je wynajmować, albo skądś dostali je od rodziny, albo mają jakąś działkę, z którą nie do końca wiedzą, co zrobić. I to jest taki z jednej strony przewodnik inwestora i pomagający, wspierający, z drugiej strony trochę taki poradnik, który mówi, w jaki sposób rynek nieruchomości działa, jak organizować projekty, w jaki sposób można inwestować w nieruchomości, jakie są różne strategie inwestowania w nieruchomości i jak w ogóle do tego tematu podejść. Jeżeli mamy jakieś oferty z rynku, to w jaki sposób je ocenić, czy one mają sens, czy nie mają sensu, po to, żeby potem nie świecić oczami i nie udawać, że się jest mądrzejszy niż się jest w rzeczywistości. Zebrane doświadczenia, nie tylko moje, ale też wielu inwestorów, z którymi współpracuję, z którymi się znam, z którymi się spotykam na rynku i w segmencie komercyjnym, i w segmencie mieszkaniowym w Polsce i za granicą. Generalnie napisana z myślą o tych, którzy inwestują w Polsce, ale szereg mechanizmów tutaj działa bardzo podobnych, czy prawie dokładnie takich samych też za granicą, więc jeżeli ktoś myśli o inwestowaniu za granicą, to też sporo wskazówek dla siebie tam znajdzie.
Wspaniale, super. Moi drodzy, ja myślę, że najlepszym podziękowaniem dla Kuby za ten czas, który tutaj poświęcił i zaangażował w to, aby odpowiedzieć nam na te pytanie, będzie oczywiście zakup jego książki i podzielenie się z nim później opinią. Myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy się pisze swoją pierwszą książkę i później dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem, a więc jak najbardziej tutaj Was do tego zachęcam.
Bardzo, tak, bardzo dziękuję, będę bardzo wdzięczny, tym bardziej, że dosłownie w zeszłym tygodniu dodrukowaliśmy kolejną partię, bo jak się ten kryzys cały koronawirusowy zaczął, to nagle kilkaset sztuk zniknęło z magazynu i się okazało, że zostało 6 sztuk, w związku z czym bardzo szybko robiliśmy dodruk. Świeże, cieplutkie książki gorące na Was czekają i bardzo poproszę o opinię, czy na Lubimy Czytać, czy w sklepie u Kamili, czy bezpośrednio przesłaną, będę wdzięczny za każdą opinię, która od Was przyjdzie. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to jest pierwsze, a może nie pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z nami.
Dokładnie, dziękuję Ci bardzo, Kuba. Dla Was jeszcze mam takie tylko tutaj rady, ponieważ obserwuję oczywiście to, co piszecie w międzyczasie. Obserwuję Was też na grupie Kobieta Niezależna, na grupie Masterów. Jest kilka rzeczy, które mnie martwi. Otóż niektórzy zadają pytania na grupie pod tytułem, jak podpisać umowę tam, nie wiem, o wynajem, czy ktoś ma wzór, nie, albo coś w tym stylu. I to mnie za każdym razem trochę zdumiewa i martwi, ponieważ zauważam, że jest taka tendencja na zasadzie zrobię to sama, żeby zaoszczędzić, albo zrobię to sam, żeby zaoszczędzić, to nie może być takie skomplikowane i ludzie bardzo często chcą wejść w kompetencje notariusza, albo pośrednika nieruchomości, albo osoby, która jest odpowiedzialna za odbiór na przykład nieruchomości, po to, żeby zaoszczędzić kilka stówek. Nie. I ja tak sobie myślę, że przy zakupie nieruchomości, która dla wielu osób jest no naprawdę ogromnym zakupem, ja się przyznam, że ja kiedyś kupiłam nieruchomość z Rafałem, nie widząc jej na oczy i nawet tam nie pojechawszy, no ale no cóż, jakby gdyby się...
Rzuci kamieniem, ten to nigdy błędu nie popełnił.
Tak, ale jakby to nie były nasze jedyne pieniądze na życie, nie ryzykowaliśmy nie wiadomo czego i tak dalej, tak? Więc to nie jest tak, że ja jestem jakaś super święta pod tym względem, ale kupowałam ją ze źródła, któremu ufam. Natomiast chodzi mi o to, że czasami ludzie po prostu tak biorą tak lekko zdobywanie wiedzy, nie konsultują jej z ekspertami i później mówią, że a tam ja na jakimś forum albo w internecie gdzieś tam przeczytałam, że nie trzeba. I to powoduje, że ja się za głowę łapię, ponieważ ja nigdy właśnie nie pobieram informacji z jakiegoś forum albo z jakiejś grupy, albo nawet jeżeli na nią natrafię, to zawsze później sprawdzam ją z ekspertem. Czyli rozmawiam z notariuszem, albo rozmawiam z doradcą podatkowym, albo rozmawiam z doradcą do zakupu nieruchomości, czyli z osobą, która się w tej akurat dziedzinie specjalizuje. To jest kilkaset złotych za taką konsultację, ale ona naprawdę zaoszczędzi Wam o wiele więcej pieniędzy, tak samo jak zakup książki i przeczytanie tej książki, bo zawsze są jakieś pieniądze. Ja wiem, że to jest zawsze jakiś czas, że tak powiem, który trzeba zaangażować, ale on Wam się o wiele, wiele bardziej zwróci i jeżeli chcecie zarabiać na nieruchomościach, to zacznijcie od właśnie wiedzy, od tego, żeby kilkadziesiąt złotych zainwestować, przeczytać, a nie szukać jakiegoś takiego złotego po prostu środka na to, żeby od razu zainwestować, bo edukacja i cierpliwość moim zdaniem właśnie jest tym złotym środkiem, takie doświadczenie dłuższe, prawda? Potwierdzisz, Kuba, wyprzeczysz?
Tylko i wyłącznie potwierdzę. Pisałem książkę przez ładne kilka miesięcy, natomiast można ją przeczytać przez 8 godzin. Wiem, bo czytałem na głos później. Natomiast to jest tak, że wydaje się, że to, a co będę czytać, albo co będę gdzieś tam zdobywać wiedzę, co będę konsultować, przecież w internecie wszystko jest. W internecie jest mnóstwo rzeczy i tak jak rozmawialiśmy, te źródła no, bardzo często nie są do końca wiarygodne. Ktoś coś gdzieś znalazł, coś podpatrzył, coś skrócił, coś wrzucił na zasadzie, a mnie to nic nie kosztowało, to mogę się podzielić, to wy sobie też weźcie. Natomiast no, ja też mam za sobą różne doświadczenia z taką nieweryfikowaną wiedzą i faktycznie można czasami znaleźć fajne ciekawostki, natomiast bardzo często się okazuje, że te ciekawostki nie do końca są prawdziwe. No i myśmy sobie zaoszczędzili mnóstwa kłopotów, problemów i pewnie setek tysięcy złotych w sumie, albo nawet i milionów złotych na różnych inwestycjach, dlatego że zweryfikowaliśmy informacje, które gdzieś wydawałoby się wiarygodnego źródła internetowego do nas trafiły, więc tym bardziej, że jeszcze trzeba mieć świadomość tego, że przepisy w Polsce zmieniają się w tak zastraszającym tempie, że nawet jeżeli ktoś ma super fantastyczną umowę, która była przygotowana załóżmy pół roku temu albo rok temu, to wcale nie ma gwarancji, że przepisy, które wtedy były obowiązujące, że one dalej są aktualne. Ta rzeczywistość nam się dość szybko zmienia, w związku z czym jeżeli chcesz spać spokojnie, to niekoniecznie tutaj warto iść na skróty.
Tak, dokładnie. Ja jeszcze bym powiedziała, że tak, Kasia mówi, że głos rozsądku się przyda i ja chcę Wam powiedzieć, żeby uważać też, kogo słuchacie, ponieważ wtedy, kiedy startowaliśmy na przykład z inwestycją z Kubą na Pradze, jeżeli chodzi o zakup Brzeskiej, to pamiętam, że opublikowaliśmy z Kubą informację o tym, że ja zaczynam z firmą Macmillan, wchodzę tam jako inwestor, tak, z moim mężem Rafałem i pamiętam, jak wtedy eksperci i takie ciocie dobra rada mówili, że to jest w ogóle najgłupsza rzecz, czy ja po prostu nigdy w życiu nie byłam na Pradze i czy ja w ogóle nie wiem, że po prostu tam się niczego nie robi, ponieważ my tego absolutnie po prostu nie sprzedamy i tak dalej. A pamiętam, że ty miałeś zupełnie inną, że tak powiem, inną perspektywę.
Tak, no tu trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to, co się błyszczy dzisiaj i to, co jest dzisiaj taką lokalizacją absolutnie top premium najlepszą, to zazwyczaj ceny nieruchomości w tej lokalizacji już odzwierciedlają to, jaka ona jest dzisiaj świetna i bardzo często najlepsze oferty można znaleźć tam, gdzie nie pada światło, gdzie latarnia się nie świeci, a akurat Stara Praga, Praga Północ w Warszawie to jest praktycznie centrum Warszawy, tyle że po drugiej stronie Wisły. To jest stacja metra, które ruszyło dosłownie kilka tygodni przed tym, zanim sfinalizowaliśmy zakup kamienicy i to jest 500 metrów od stacji metra i 6 minut jazdy metrem, w związku z czym niecałe 10 minut i jesteśmy tak naprawdę pod Pałacem Kultury, czyli w samym cienkim sercu Warszawy, a to jest też taka lokalizacja, która ma swoje serce. I tego serca nie ma w Śródmieściu, które było zburzone w czasie wojny i dzisiaj to jest bardzo głównie nowa zabudowa. Jeszcze nie mogę powiedzieć konkretnie co, natomiast przygotowujemy dość dużą, poważną niespodziankę związaną z kamienicą Brzeska 18 i mam nadzieję, że w perspektywie na najbliższych kilku tygodni lub miesięcy będziemy w stanie o tej niespodziance opowiedzieć. I to myślę, że będzie dobry dowód, jak to się wydarzy, to zwrócę, Kamila, twoją uwagę na to, zresztą pewnie będziesz o tym wiedziała. Natomiast serce Warszawy bije po prawej stronie. Takie mieliśmy hasło, za wymyślenie którego dziękuję Jarkowi. I ono faktycznie bije po prawej stronie, bo nie zawsze to, co się wydaje takie racjonalne, oczywiste, tym, którym się wydaje, że wiedzą, jak wygląda rynek, to nie jest wszystko to, co decyduje o wartości nieruchomości. Jest tam też pewien potencjał, który należy dopiero odkryć i Stara Praga dzisiaj i Stara Praga jeszcze w perspektywie najbliższych kilku lat będzie przechodziła bardzo, bardzo poważne zmiany. Cenami pewnie nie dorówna Śródmieściu, natomiast jeżeli popatrzymy na to, ile kosztował metr kwadratowy powierzchni tam 5 lat temu, ile kosztuje dzisiaj i ile będzie kosztował za 5 lat, to trzymam kciuki za tych, którzy będą w stanie przewidzieć i chętnie się zderzę i porównam sobie to z innymi tymi premium superlokalizacjami w Warszawie, bo nie sztuką jest kupić drogo, sztuką jest kupić tak, żeby wartość wzrosła i żeby na tym po prostu dobrze zarobić.
Tak, dokładnie. Tym bardziej, że ta inwestycja była o tym ciekawa, że najpierw weszliśmy z pieniędzmi, a potem powiedziałam wam, żebyście mi na pierwszym piętrze jakąś kawalerkę po prostu przytrzymali, która no nawet...
Kupiłaś po prostu kawalerkę. I to w taką kawalerkę bardzo fajną, 24-metrową, z tego co pamiętam. Wartość jej wzrosła pewnie, no nie wiem, 100% jeszcze może nie od momentu, kiedy remont skończyliśmy, ale za moment pewnie tyle będzie.
Tak, można już ją wynajmować, więc ja bym was zachęcała do tego, żeby popatrzeć na te inwestycje tak po prostu szerzej, na zasadzie, jakie są twoje szersze plany dotyczące po prostu każdej inwestycji i tego, co masz zrobić, bo żeby nie patrzeć na tym na zasadzie tylko, że ktoś powiedział, że trzeba inwestować na Pradze, to dobra, to inwestuję teraz po prostu na Pradze, tylko żeby patrzeć na szerszy kontekst, bo na przykład Gliwice są dla nas takim zaskakującym rynkiem, że kiedy dowiedzieliśmy się, bo akurat też nie widziałam tej inwestycji, jak ją kupowałam, ale znałam wykonawcę, gdzie kupiliśmy biuro i mieszkanie na wynajem. Miał być dla piłkarza Piasta, bo się akurat dowiedziałam, że w Gliwicach piłkarze Piasta nie mają gdzie wynajmować, a to jest zaraz koło rynku. A okazało się, że kiedy zdecydowaliśmy się na najem krótkoterminowy w Gliwicach przy rynku, co jakby nie jesteś w stanie tak do końca tego wymyślić, że to będzie super mieszkanie, które będzie wynajmowane w Gliwicach przy rynku w najmie krótkoterminowym, bo niby dużo osób się mnie pyta, ale Kamila, co tam ludzie robią w tych Gliwicach, tak? Ale oni nie wiedzą, że masa osób z Niemiec przyjeżdża po prostu do swojej rodziny i sobie mieszkają w tym mieszkaniu i czasami wynajmują je na tydzień albo na dwa, że jest tam strefa Opla i niektórzy też z tego powodu ją wynajmują albo przyjeżdżają na koncert i że baza hotelowa po prostu w Gliwicach jest, no co tu dużo mówić...
Niezbyt szeroka.
Tak, ty to zawsze ładnie dyplomatycznie ujmiesz, a w związku z czym ono się po prostu wynajmuje. Co nie znaczy, żebym kupiła obok jeszcze drugie mieszkanie, ale na przykład w mojej szerszej perspektywie pomaga mi to, że na dole jest zespół RBC, mamy tam dwa lokale, w związku z czym wiem, że za jednym sprzątaniem góra-dół może zostać, że tak powiem, ogarnięta, zawsze dziewczyny są w stanie do góry podbiec, nie wiem, jakby się coś działo i byśmy to po prostu zrobili. I tutaj chodzi mi o to, żeby po prostu popatrzeć szerzej, z szerszej perspektywy na całą tą historię inwestycyjną, a nie tylko i wyłącznie czytać, gdzie się opłaca, a gdzie się nie opłaca, bo musimy to dopasować do swojej sytuacji po prostu inwestycyjnej.
To opłaca się znacznie lepiej tam, gdzie jeszcze nie wiedzą o tym inni i gdzie o tym po prostu nie będą mówili. I tutaj też działa taka zasada, że jeżeli ja jako pierwszy mam pomysł i wiem, że to zadziała, to mam zdecydowanie większą szansę dobrze na tym zarobić niż ci, którzy przyjdą gdzieś na pomnie.
Dokładnie. No dobrze, i tak przedłużyliśmy, staraliśmy się godzinę, ale tradycyjnie nie wyszło. Dziękuję ci bardzo, Kuba, jeszcze raz za poświęcony czas. Moi drodzy, proszę was o udostępnienie tej treści, zostawimy ją na fanpage'u, w związku z czym możecie udostępnić dla swoich najbliższych, jak również zachęcam do tego, aby na stronie kamilarowińska.pl zakupić książkę Kuby albo e-booka, w zależności od tego, co wolicie czytać. Ja polecam zawsze książkę. No i dzisiaj do 23.59, jeżeli skorzystacie z kodu majówka2020, to wystarczy, że zamówicie koszulkę Kobieta Niezależna albo Jedziesz Baby i wtedy książkę dostajecie w prezencie, więc świetny deal. Nie wiem, czy to jest świetna inwestycja, ale zważywszy na to, że koszulka jest z bawełny organicznej, to śmiem twierdzić, że tak. Super, dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Kiedy będzie dostępne nagranie z live? Już teraz jest dostępne. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dzięki, do zobaczenia. Hej, hej.